Dzisiejszy podcast będzie o śląskim Frankensteinie i krzywej wieży. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą. Jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Podcast nagrywam 20 września, w rocznicę wydarzeń, kiedy w 1606 roku śląskim miastem Frankenstein wstrząsnęło aresztowanie, a następnie egzekucja 8 osób, między innymi grabarzy oskarżonych o wywołanie zarazy. Ten głośny proces znany był w całej Europie, będąc według niektórych inspiracją dla powieści Mary Shelley Frankenstein. Według przekazów lokalnych w styczniu 1606 roku wybuchła we Frankenstein zaraza. 1/3 populacji miasta, czyli ponad 2000 osób, zginęła z powodu choroby. Zaczęło się szukanie winnych i zgodnie z odwieczną zasadą ukaranie niewinnych, choć tego tylko się domyśla. Miejska kronika z 1655 roku, spisana przez burmistrza Martina Kobica, wspomina: 10 września 1606 roku aresztowano dwóch grabarzy z Frankenstein, Wacława Förstera, grabarza, oraz jego pomocnika, Georga Freidigera ze Striegau, czyli dzisiejszego Strzegomia, pod zarzutem przygotowywania trucizn. Obu zadenuncjował parobek Förstera, a w sumie aresztowano aż 8 osób, 3 kobiety i 5 mężczyzn. Tyle Martin Koblitz. Śledztwo było prowadzone przez specjalną komisję śledczą złożoną z miejscowych medyków pod przewodnictwem niejakiego Johna Schwebsa. Początkowo komisja chciała zakończyć śledztwo i oddalić zarzuty, ale sprawa nabrała tempa po tym, kiedy przeszukano domy grabarzy i odnaleziono proszek niewiadomego pochodzenia, podobno zrobiony ze zmielonych ludzkich szczątków. W 1606 roku, czyli w tym roku, augsburska gazeta Neue Zeitung donosi, że podczas śledztwa po torturach grabarze zeznali, że przygotowywali zatruty proszek i rozsypywali go po domach, na progach, kołatkach i klamkach, co spowodowało chorobę i śmierć wielu ludzi. Grabarzy oskarżono również o okradanie zwłok, wyjmowanie płodów ze zwłok ciężarnych kobiet, aby pozyskać serca małych dzieci. Grabarz Georg Freidiger ze Strzegomia miał zhańbić w nekrofilskim akcie w kościele ciała młodej dziewicy. Przyznanie się do tych występków doprowadziło do oskarżenia grabarzy o spowodowanie zarazy, czarów i profanacji zwłok z cmentarza świętego Mikołaja. Choć zeznania wymuszone były torturami, niektóre dowody, zwłaszcza te dotyczące okradania zmarłych, można było uznać za dość twarde. Na przykład nakręcane zegary skradzione z kaplicy cmentarza. Wszyscy oskarżeni zostali uznani za winnych, a karą była oczywiście śmierć. Neue Zeitung opisał szczegółowo sposób ich śmierci. Najpierw prowadzono skazanych przez miasto. Następnie rozgrzanymi do czerwoności szczypcami wyrwano im kciuki z rąk. Starszemu grabarzowi i jednemu z jego pomocników odcięto prawą dłoń. Następnie przykuto ich do słupa, rozpalono ogień i spalono. Podejrzanemu o nekrofilię grabarzowi ze Strzegomia oderwano penisa rozżarzonymi szczypcami. Następnie wraz z resztą skazańców także przykuto ich do słupów i spalono na stosie. Miesiąc później ksiądz Samuel Heinitz z miejscowej ewangelickiej parafii wygłosił 6 dziękczynnych kazań z modlitwami na każdy dzień w intencji pokonania zarazy, które nawet w 1609 roku wydrukowano w Lipsku pod tytułem Historia prawdziwa o kilku wykrytych i zniszczonych trucicielskich dziełach diabelskiego łowcy w czasie zarazy 1606 roku w mieście Frankenstein na Śląsku. Diabeł ten zastąpił 8 spalonych osób i kto wie, może był inspiracją XIX-wiecznych twórców, o czym za chwilę. Frankenstein to nic innego jak przedwojenna nazwa Ząbkowic Śląskich, miasto o bogatej historii i ciekawych zabytkach, i to one są dzisiejszym miejscem nieoczywistym. Ząbkowice Śląskie, miasto pełne zabytków z ponad 700-letnią historią. Frankenstein został założony w drugiej połowie XIII wieku za czasów panowania księcia Henryka Probusa, bohatera mojego 15 odcinka podcastu. Począwszy od panowania jego dziadka, Henryka Pobożnego, na wyludnione obszary Śląska napłynęło sporo osadników niemieckich, zwanych przez Jasienicę żywiołem niemieckim. Oni budowali nowe grody. Stąd zapewne nazwa frankoński kamień. Możemy się domyślać, skąd przybyli osadnicy, a najstarszy dokument, którym wymienia się Frankenstein, pochodzi z 10 stycznia 1287 roku. Wtedy miasto ulokowane było na szlaku handlowym między Wielkopolską a Czechami, na trakcie z Wrocławia do Pragi. W średniowieczu miasto uzyskało od Bolka Świdnickiego ważne przywileje książęce, takie jak prawo składu soli i ołowiu, a także bardzo ciekawe prawo mili. Prawo mili to było takie prawo, które zakazywało funkcjonowania w obrębie jednej mili wokół miasta, kramów, karcz czy zwierzęcych jatek. Wpływało to na wzrost bogactwa obywateli miasta i płaconych przez nich podatków. Taki protekcjonizm średniowieczny. W 1332 roku Bolko Ziembicki z powodu tarapatów finansowych zmuszony był sprzedać miasto królowi czeskiemu i tak z podpanowania śląskiego przeszło pod panowanie czeskie, stając się jednocześnie częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Długi czas miasto było pod zarządem czeskiego rodu Podjebradów. Wojna 30-letnia, na przykład, jak dla całego Dolnego Śląska, nie była zbyt łaskawa dla miasta, bo w latach 1632-1648, czyli zakończenia wojny, miasto było zniszczone, jest splądrowane kilkukrotnie i ucierpiała na tym infrastruktura, czy powiedzmy architektura miasta. Odrodziło się jak Feniks z popiołów, będąc słynne na tyle, że w 1778 roku w zbudowanym 5 lat wcześniej budynku komendantury wojskowej swoją kwaterę miał Fryderyk II Wielki, król pruski. Będąc w Królestwie Prus, a potem w Rzeszy Niemieckiej, miasto intensywnie rozwinęło się przemysłowo. Stare fortyfikacje po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku zdecydowano się rozebrać, by nie blokować rozbudowy miasta. Frankenstein już na początku XIX wieku miał oświetlenie ulic. W połowie tego stulecia połączono miasto z linią kolejową z Jaworzyną Śląską, a pod koniec wieku XIX miasto ma już wodociągi miejskie. I tak dotrwało nietknięte, licząc dwóch ogromnych pożarów, do II wojny światowej, podczas której miasto miało to szczęście, że ominął je szczęśliwie front. Po przejęciu miasta, albo po przejściu miasta pod nową administrację polską, nazwa Frankenstein jakoś nie pasowała, więc przyjęto nazwę Ząbkowice Śląskie. Wszak miasto nie miało swojej słowiańskiej nazwy. Co zobaczymy w Ząbkowicach? Mimo, że jednym z najbardziej rozpoznawanych zabytków Ząbkowic jest 34-metrowa krzywa wieża, zacznę od innego miejsca. Ale wspomnę, że o Ząbkowicach mówi się śląska pizza. Ale ja nie lubię takich określeń, bo na przykład miano polskiego carcassonne przypisuje sobie byczyna, hełmno, paczków czy świętokrzyski szydłów. W sumie wszystkie te miasta warte są podcastów. Skoro zacząłem od opowieści cmentarnej, to zacznijmy od kaplicy cmentarnej lub jak kto woli kaplicy świętego Mikołaja, wtedy świętego Mikołaja. Powstała ona już w średniowieczu, podupadła, została zniszczona podczas wojny 30-letniej, po czym odbudowana, a następnie zastąpiono ją kaplicą cmentarną w barokowym stylu zbudowaną w 1728 roku. To właśnie z tej kaplicy w XVII wieku grabarze mieli podprowadzić dwa zegary. Obecnie to parafialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętego Jerzego. Także jeżeli chcecie zobaczyć kaplicę słynnych grabarzy, no to trzeba udać się do parafialnej cerkwi świętego Jerzego. Miasto zdobi gotycka fara pod wezwaniem świętej Anny, o której Jakub Adamski z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego napisał. Pod względem rozmiarów kościół świętej Anny w Ząbkowicach w średniowieczu obdarzony patrocinum Panny Marii zalicza się do grupy średniej wielkości far gotyckich na Śląsku. Wprawdzie pod tym względem ustępuje monumentalnym świątyniom Wrocławia, Legnicy, Świdnicy, Strzegomia czy Brzegu, ale jest to i tak budowla okazała, a jej architektura odpowiada randze i niegdysiejszemu znaczeniu miasta. Gotyckie piękno budowli jest nieco naruszone przebudową z lat 1893-1895, dlatego sprawia ona wrażenie budowli neogotyckiej. Gotyckie początki świątyni to wszak XIV wiek i czasy wspomnianego już Bolka Świdnickiego, który ufundował kościołowi ołtarz. Dwa pożary doprowadziły do rychłej odbudowy i przebudowy w roku 1507. Po sekularyzacji dóbr kościelnych w 1538 roku funkcjonował jako kościół luterański. No i teraz przejdźmy do wieży, która przez setki lat stanowiła dzwonnicę kościoła świętej Anny. Legenda głosi, że wieża jest tym, co pozostało z Bergfreide, najstarszego zamku w Ząbkowicach, a dowodem na część prawdy w legendzie jest to, że dolne partie wieży zbudowane są z kamienia polnego, łączonego zaprawą wapienną, co jest cechą dawnych budowli śląskich. Dolna część wieży najprawdopodobniej powstała w XIV wieku, pierwsza część górnej w XV, a kolejna w XVI wieku. W 1858 roku górna część wieży uległa częściowemu spaleniu, jednak odbudowano ją według projektu niejakiego Ferdynanda Martiusa, mistrza budowlanego z Kamieńca Ząbkowickiego. O Kamieńcu Ząbkowickim nie będzie podcastu, bo już są nagrane dwa, jakby ktoś pytał. A dlaczego krzywa? 24 sierpnia 1598 roku wskutek trzęsienia ziemi w pobliskim Bardo, wieża zaczęła się przesuwać, a obecne odchylenie od pionu wynosi już 2 metry. Tak więc nie tylko Toruń ma krzywą wieżę. Pozdrawiam Rafała i Ellen z Torunia. Wieża jest otwarta codziennie od 9 do 17. Można po remoncie, ona przeszła dość solidny remont, na nią wejść, aby popatrzeć na miasto. Kolejnym elementem miasta jest zamek, zbudowany już w 1355 roku jako zamek gotycki, jednak przebudowany w okresie renesansu, gdyż został poważnie uszkodzony podczas oblężenia miasta przez króla Węgier Macieja Korwina, który, żeby zdobyć miasto, sprowadził ciężkie działo, jedyne w swoim rodzaju, ze Świdnicy w roku 1489 roku. I teraz ta wczesnorenesansowa przebudowa polegała na wzniesieniu mniej lub bardziej regularnego, prostokątnego zespołu z 4 wieżami i dziedzińcem otoczonym gankami. W trakcie przebudowy przekształcono także gotyckie skrzydło południowe, a także część murów skrzydła wschodniego. Ponoć kiedyś zamek i miasto funkcjonowało jako oddzielne organizmy. Dopiero po rozbudowie miasto jakby wchłonęło zamek. Zamek obecnie jest jako trwała ruina udostępniony zwiedzającym i można zobaczyć bardzo ciekawe połączenia gotyku i renesansu. W mieście warto również zwrócić uwagę na zachowane mury obronne oraz podominikański zespół klasztorny z XIV wieku, ale przebudowywany w wieku XVIII, więc w skład tego zespołu wchodzi klasztor i kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, którego budowę jako kamiennego gotyckiego kościoła rozpoczęto w 1477 roku, a zakończono w 1514 jako budowlę jednonawową. W latach 1721, czyli czasach barokowych, 1723, dobudowano nową wieżę i sklepienie nad prezbiterium. Tak kościół funkcjonował do 1754 roku, kiedy to znów rozpoczęto budowę nowego, opartego na obrysie starego, z zachowaniem pierwotnego zarysu murów głównych. Popatrzcie, czy można zobaczyć stare elementy gotyckie w tym kościele. Jest jeszcze jedna atrakcja, o której warto wspomnieć. W Izbie Pamiątek Regionalnych przy ulicy Krzywej zobaczymy dość nową atrakcję i specyficzną. Laboratorium doktora Frankensteina. Z okolicą wiąże się jeszcze jedna opowieść, mogąca się stać scenariuszem horroru. A zdarzyło to się w pobliskich Ziembicach, wówczas Münsterberg. W lokalnej gazecie 25 grudnia 1924 roku ukazał się artykuł, który zszokował mieszkańców. Dziennik donosił o aresztowaniu prawdziwego potwora, którym był kupiec Karl Denke. Okazał się seryjnym mordercą i kanibalem, który przez lata mógł zabić nawet do 40 osób. Jego ofiarami padali ludzie z marginesu, żebracy, bezdomni, włóczędzy czy też prostytutki. Kanibal wabił ich do swojego domu, obiecując pomoc, po czym zabijał. Co z nimi robił, nie powiem. Jeśli interesuje Was ta historia, Marcin Myszka zrobił na ten temat 97 odcinek swojego podcastu Kryminatorium. Mówi się oczywiście, że Mary Shelley, autorka Frankensteina, tworząc szkic swojej powieści, inspirowała się właśnie historią grabarzy i diabelską opowieścią lokalnego kaznodziei. Wszak dr Frankenstein też chodził na cmentarz, by zdobywać tam części do swojego potwora. Jednak wspomnieć należy, że Mary Shelley przebywała w 1814 roku na zamku we Frankenstein nad Renem, pływając łodzią wraz ze swoim ukochanym i poznając lokalne legendy. Wedle jednej z nich niejaki Dippel z Frankensteinu wykopywał zwłoki, by ożywić je mieszanką krwi i kości. Więc jednak chyba pierwowzorem doktora Frankensteina był alchemik Johann Konrad Dippel, który urodził się na zamku Frankenstein koło Darmstadt, na terenach dzisiejszej Hesji. Alchemik był zafascynowany życiem wiecznym. Do swoich eksperymentów używał pociętych na kawałki części ciała zwierząt oraz trupów ludzkich, które przechowywał w wilgachnych słojach. Gdy mieszkańcy dowiedzieli się o haniebnych praktykach i eksperymentach Dippla, wygnano go z zamku. Miranda Seymour, biografka autorki, twierdzi, że to właśnie ta opowieść zainspirowała pisarkę do napisania słynnego gotyckiego horroru. Mimo wszystko polecam Ząbkowice Śląskie. Jest to jednak miejsce nieoczywiste. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.